Jesteśmy dzisiaj w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Przechodzimy krok po kroku przez ten list, więc zachęcam, jeżeli macie przed sobą Biblię, żeby to otworzyć. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że za chwilę coś wyświetlimy. Jest już, dobra. Okej, okay, dobra. Na pewno wielu z nas ma refleksję to do całego procesu przechodzenia przez tak zwanego pandemia, wirus i tak dalej. Nie zamierzam o tym rozmawiać, ale jedna refleksja moja się odnosi do tego tekstu dzisiaj. Refleksja jest taka, że wydaje mi się, że mówiąc neutralnie, ludzie są nieprzyzwyczajeni, że codziennie mamy statystykę, ile osób zginęło w naszym mieście, w naszym kraju. I to trochę jest dołujące. To nie chcemy słyszeć o tym i zwykle w normalnym okresie życia, to chociaż ludzie umierają, nawet w naszym otoczeniu ludzie umierają, chyba że jest jakiś wypadek samochodowy, to nie słyszymy o tym przeważnie. Nie wiemy, że dziesiątki ludzi dzisiaj umarli we Wrocławiu. To nie jest część naszego oczekiwania, nie interesujemy się tym. I pytanie moje jest, no, jakie mamy w tym momencie oczekiwanie w życiu? Czy w życiu będziemy mieli tylko te wesołe, pozytywne, optymistyczne dźwięki, czy będziemy też widzieli, że żyjemy, nawet cały czas żyjemy w obliczu śmierci? I mam nadzieję, i drugie pytanie, które mam dla nas, to jest jak my się odnosimy do chrześcijaństwa? Czego oczekujemy w chrześcijaństwie? Czy w chrześcijaństwie będziemy słyszeć tylko o samych zwycięskich działań na polu misyjnym, jakieś cuda i nawrócenia? Czy to jest nasze oczekiwanie, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo? Że nie będziemy mieli problemów, nie będziemy mieli porażek, życie nie będzie pod górką, nie będą trudy i próby. Bo jeżeli mamy takie oczekiwanie, to w tym momencie, kiedy próby i trudy przychodzą, to wtedy jesteśmy nieprzygotowani na nich. Nasze chrześcijaństwo może w tym momencie szwankuje, bo nie ma tego błogosławieństwa, nie ma tego zwycięstwa, nie ma tej mocy, nie ma tej ingerencji Bożej, którą oczekiwaliśmy. I w tym momencie możemy się zastanowić, co jest grane, czego innego oczekiwałem po Bogu. Może Boga nie ma, a może Bóg mnie nie słucha, może za mało wiary. Może za dużo grzechu, za mało posłuszeństwa. Ten rozdział opisuje trochę wraz z sąsiednimi rozdziałami Pawłowe świadectwo. W jakim sensie można powiedzieć, że te rozdziały są jego osobistymi refleksjami. To, co naprawdę ma na sercu, to, co przeżywał jako apostoł, jako ktoś, kto radykalnie szedł za Jezusem. To jest jego świadectwo, z czym to się ma, przynajmniej w jego przypadku. I zobaczymy, jakie on ma refleksje. Czym jest chrześcijaństwo? Czym jest pójście za Jezusa? Czego możemy oczekiwać, jeżeli decydujemy się na takie radykalne oddanie się Jezusowi. Zobaczymy, co było w życiu Pawła. Przeczytajmy pierwsze 6 wersetów.
Dzięki temu, mając tę służbę, kiedy zostaliśmy objęci miłosierdziem, nie upadamy na duchu. Przecież wyrzekliśmy się hańby tych ukrytych rzeczy, nie chodząc w przebiegłości, ani nie fałszując słowa Boga, lecz polecając samych siebie w wyjawianiu prawdy wobec Boga, stosownie do każdego sumienia ludzi. Zaś jeśli jest zasłonięta i nasza dobra nowina zasłonięta jest wśród tych, co giną, niewierzących, w których Bóg tego świata zaślepił umysły, aby im nie błyszczało światło Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bowiem nie siebie samych głosimy, ale Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako wasze sługi z powodu Jezusa. Gdyż Bóg powiedział, że światło zajaśnieje z ciemności, więc On zajaśniał w naszych sercach w obliczu Jezusa Chrystusa, na skutek poznania chwały Boga.
Pod koniec trzeciego rozdziału on nawiązał do tego, że my jesteśmy odbiciem Bożej chwały. Niesamowite słowa to, żeby się zastanowić nad tym, co to znaczy być odbiciem Bożej chwały. Jeżeli pamiętacie Mojżesza, jak spotkał Boga, to w tym momencie jego twarz błyszczał. Ludzie nie mogli nawet patrzeć na niego. Taki obraz mamy, spotkanie się z Panem Bogiem. I on pod koniec trzeciego rozdziału twierdzi, że my mamy lepszą służbę, lepsze poznanie, lepsze wyzwanie, lepsze powołanie. Mojżesz był sługą prawa. On zszedł z tej góry i był sługą prawa. Przyniósł ludziom prawo. A my mamy cały czas wejście, dojście do Bożego tronu. I nam zlecono powołanie, żeby przywieźć ludziom nie prawa, tylko łaskę, życie, przebaczenie. My możemy mieć takie powołanie w odróżnieniu do kapłanów Starego Testamentu, że możemy ludziom oferować przybliżenie się do Boga. Kapłanie to otrzymali lud z dala. Tylko raz w roku arcykapłan wszedł. Potem wokół niego kapłanie służyli. Ale lud był na zewnątrz, lud był oddalony od Boga. My mamy inne powołanie, żeby wołać ludzi do Boga. Kurtyna jest otwarta. Możecie podejść do tronu łaski. W każdej chwili być w obecności Bożej. I my mamy tą przywilej, żeby być przed nimi, żeby podejść też do tego tronu i żeby zostać odbiciem Bożej chwały. I w tym rozdziale jest ten temat dalej pociągnięty. Czym jest ta chwała w naszym wydaniu? Czy to jest, że twarz błyszczy? Czy o to chodzi, że przychodzimy do kościoła albo wychodzimy z kościoła z błyszczącymi twarzami? Czy o to chodzi? Na razie to sygnalizuje, że to jest dla nas przywilej i honor, żeby nam zlecono więcej niż Mojżeszowi i prorokom. Prorocy błagali, szukali, żeby wiedzieć to, co my wiemy. Nie mieli tego poznania, nie mieli tej okazji, która nam jest zlecona. I dlatego nawet wtedy nasze ciało zniszczeje. Kiedy umieramy, możemy mieć poczucie, że mamy przywilej i że ten przywilej przewyższał to, co Bóg dał prorokom Mojżeszowi w Starym Testamencie. To są niesamowite rzeczy, które Paweł tu pisze. On czuje się tak zaszczycony. Jak można być dołowany w tym momencie, jeżeli wierzę w to, co Biblia pisze? Jeżeli jestem przywołany, żeby podejść do tronu łaski, jak mogę żyć w depresji? Jeżeli jestem kochaną córką wszechmogącego Boga, który mnie kocha i który mnie powołuje do Jego obecności, do tronu Jego obecności. Jak mogę patrzeć na siebie negatywnie w tym momencie? Jaki to jest przywilej dla nas? Nawet w środku prób. Nie wiem jak wy, ale ja dostaję dosyć sporo maili i jeden z moich, może błędnie, jeden z moich ruchów pierwszych, jeżeli jestem w domu rano, to jest, żeby zajrzeć szybko, co się dzieje w mojej skrzynce. Co tam trzeba załatwić. I z reguły codziennie, z reguły tak jest, że są pozytywne, zachęcające wieści i są trudne wieści, problemy do załatwienia. I tak się składa, jak patrzę na przyszły tydzień, kalendarz. Mniej więcej tak wygląda. Będą, mam nadzieję, zachęcające spotkanie, wydarzenia, ale czekają pewne wyzwania, trudne sprawy w moim kalendarzu. Nie wiem jak waszym, ale przypuszczam, że podobnie. I to jest normalne, tak myślę. To nie jest, że nasze życie jest pełen słodyczy, pełen dobrych rzeczy, pełen zwycięstw i błogosławieństw. Wydaje mi się, że rzeczywistość jest trochę inna, jeżeli jesteśmy szczerzy. Mamy błogosławieństwa, mamy zwycięstwa, mamy na pewno rzeczy, które nas satysfakcjonują, uszczęśliwiają. Natomiast też mamy sprawy, które nas dołują. I Paweł miał odpowiedź nawet dla tego drugiego zestawu spraw. Oczywiście można być szczęśliwy, można czuć radość, kiedy wszystko idzie po mojemu. Natomiast co się stanie, jeżeli nie? Jeżeli są to trudy, próby, które są przewyższają mnie. I Paweł o tym tu pisze, że ten przywilej, który ma, ten honor, żeby podejść do tronu łaski, do Boga, który mnie kocha, to jest tak wysoki przywilej, że nawet w środku trudów, prób, problemów, to w tym momencie mogę się cieszyć tym, że jestem jego synem, córką i mam taką opcję, żeby podejść do niego. To jest niesamowite, żeby dawać ludziom. I zobaczymy w tym rozdziale, że Paweł miał serce dla ludzi. I to serce dla ludzi kosztowało go. Ale to serce dla ludzi utrzymywało go. Moja żona w tej chwili jest babcią i szyje koce dla swoich wnuków. Godzinami spędzi na to i z chęcią, i z radością ona to robi, chociaż można by było kupić taki koc dużo, dużo taniej niż te wszystkie godziny, które poświęca temu, ale ona jest przeszczęśliwa, bo daje z serca. I jeżeli my pomożemy ludziom, pomożemy im odczuć pokój, łaskę, wolność, radość, przebaczenie, wartość samego siebie, nowego nawrócenia. To jest przywilej, że my mamy takie posłanie. Nam zlecono takie posłanie dla ludzi wokół nas, którzy są zgubieni, którzy są w depresji, którzy są chorzy, którzy są beznadziejni, przeżywają, bo życie nie wyszło tak, jak marzyli. To jest nasz przywilej, żeby do nich wyciągać rękę. I on dalej pisze w drugim wersecie, że nigdy nie oszukiwał. Nigdy nie manipulował. Zawsze mówił to, co było prawdą. On nie kontrolował ludzi, on nie miał ukrytych intencji, nieczystych motywacji. Jedni może szukali, i on wymienia fałszywych apostołów w tych rozdziałach, którzy szukali sławy, pieniędzy. Chcieli kontrolować ludzi. Chcieli, żeby ludzie im coś dawali. I on mówi, że on oddał życie dla nich. On nie fałszował Słowa Bożego, żeby to było dla nich bardziej do przyjęcia. On pisze w trzecim, czwartym, drugi, trzeci, czwarty, że wygłosił tą prawdę bez zasłony. Będąc przekonany, to mówił. I się zastanawiam, jak to jest ze mną. Nie? Czy jestem na tyle przekonany, że mówię bez skrupułów do prób, do trud ludzi wokół mnie, do moich prób i trudów. On mówi, jeżeli oni nie zrozumieli mnie, to nie dlatego, że ja fałszowałem, nie dlatego, że ja manipulowałem, nie dlatego, że miałem ukryte motywacje i mogli mnie wypunktować. Jeżeli nie usłyszeli, to dlatego, że szatan, Bóg tej ery, blokował ich. Byli ślepi i dlatego nie przyjęli to, co przedstawiłem im. W piątym wersecie, on był sługą. Paweł był sługą. I słudzy mają to do siebie, że rzadko dostają pochwałę. To zwykle to są ci, którzy są celebrowane jako wódcy, przywódcy, jako liderzy, jako ważni. Sług jest po to, żeby ich promować. Nie siebie. Musi rezygnować ze swojego poczucia wartości nawet. Żeby być wolny, żeby służyć komu innemu. Żeby on był wywyższony. Czyli Paweł tu jest sługą, który nie używa chęci kontrolowania. Nie szuka liczb, nie szuka sławy, że ludzie za nim idą. Nie jest egocentryczny, nie promuje siebie, nie zawsze wygląda dobrze. Nawet on może powiedzieć o sobie w 1 Koryntian 10, że jego obecność była nic takiego. Nie imponował swoją obecnością. 2 Koryntian 11, on mówi, że co prawda nie jestem trenowanym mówcą. Umiejętnym mówcą. Ludzie krytykowali go za to. Ani nie był atrakcyjny, nie robił wrażenia swoją obecnością, ani nie był dobrym mówcą. I on się chwali tym. I możemy podobnie czytać o Jezusie, Izajasz 53:2. Nie było nic pięknego w nim. Nic z jego majestatu nie widać było. Nic atrakcyjnego w jego obrazie, w jego obecności. Jaki to kontrast z dzisiejszym chrześcijaństwem, gdzie mamy gwiazdy, ludzie, którzy może mają tendencję, żeby promować siebie. To nie powinno być nasza atmosfera, nasza aura, którą siejemy wokół siebie. Tu jestem. Ja mam problemy, albo ja mam rozwiązanie, ale w każdym razie tu jestem. Zwróćcie uwagę na mnie. Bóg oświecił jego serce. Jego serce było ciemne. On służył Bogu w swój sposób, ale Bóg oświecił mu serce. I my potrzebujemy tego, żeby Duch Święty oświecił to wnętrze, żebyśmy zechcieli i żeby uczynić Jego wolę. I żebyśmy zaczęli błysnąć Bożą chwałą wewnątrz. Prawdziwe zmiany, jak Larry Crabb napisał kiedyś w jego książce, prawdziwe zmiany zaczną od wnętrza. Tu jest nasza bitwa, tu jest działanie Ducha Świętego w nas, żeby przemieniać nas w Jego obraz. Idziemy dalej.
Ale mamy ten skarb w glinianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga, a nie z nas. We wszystkim uciskani, ale nie będący ściśniętymi, bezradni, ale nie w biedzie, będący prześladowani, ale nie porzuceni, przewróceni, ale nie gubieni, stale noszący w ciele śmierć Pana Jezusa, aby i życie Jezusa mogło być ukazane w naszym ciele. Jako że zawsze my, ci żyjący, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa mogło być ukazane w naszym śmiertelnym ciele. Dlatego śmierć działa pośród nas, ale w was życie.
Czyli tu mamy ten kontrast Pawłowy, kontrast jego słabości, jego śmiertelności, jego odchodzenia, jego zniszczenia, to, że on służy i to kosztuje. I nawet jego słabość, to, że jego ciało zniszczeje, to, że on jest, nie jest mocny, to jest kolejny szczegół, który Bóg używa dla swojej chwały. Paweł nie jest wielki, dlatego że wyglądał, dlatego że imponował swoją obecnością i mową. To nie było jego atut. Czasami życie może nas przerasta. Ostatnio rozmawiałem z kobietą, która miała na sobie tak dużo różnych spraw. Powiedziała, ja już nie wytrzymam. Nie wiem, czy mogę. Samochód mi się zepsuł. Muszę przeprowadzić się, nie mam gdzie mieszkać. I tak dalej, i tak dalej. Czy Boża moc wystarczy dla ludzi w takiej sytuacji? No, Paweł mógł się cieszyć swoją słabością. To, że on umiera, on zniszczy, jego ciało się zniszczeje. To, że on jest żyje w obliczu śmierci, w dolinie śmierci. On pisze, to ja niosłem to śmierć dla was. Ja umieram dla was. Moje życie jest dla was. Jedna z najciekawszych małych książek, które czytałem jako młody wierzący, to było przez Dawson Trotman, który daje do dziś studentom teologii. Życie dla bliźnich. To jest mała książeczka. Jedno przesłanie. Żyjemy dla bliźnich. To jest nasze zadanie. Nie dla siebie. Nie żeby nam się żyło dobrze. Nie żebyśmy lepiej się czuli. Żyjemy dla innych. A o dziwo, kiedy zaczynamy tak żyć, to wtedy jest to błogosławieństwo dla nas. Kiedy babcia zaczyna szyć ten koc dla wnuka, to daje jej radość. Prawdopodobnie większą niż wnukowy. Bo ona daje bezinteresownie i ma z tego pociechę. I to jest dziwne. Dziwna kalkulacja matematyczna. Oddaj wszystko, oddaj innym i będziesz miał z tego korzyść też. Może nie korzyść, którą sobie szukałeś, ale będzie jakiś owoc tego. I to jest niesamowite. Więc Paweł chlubi się tym, że jest słabiutki, że nie jest imponujący, że zniszczeje, że jest w obliczu śmierci. Dlaczego? Dla Bożej chwały. I on jest świadom tego, w kogo wierzył. I dochodzimy do końcowej części tego rozdziału.
Zaś ci, co mają tego samego ducha wiary, postępują według tego, jak jest napisane. Uwierzyłem, dlatego mówiłem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, co wskrzesił Pana Jezusa, i nas wskrzesi. Oraz dla Jezusa postawi razem z wami. Bowiem wszystko jest dla was, aby łaska, obfitując dla większej ilości ludzi, mogła dać obfitość dziękczynienia ku chwale Boga. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć ten nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, ale nasz wewnętrzny jest odnawiany dzień za dniem, gdyż lekkość naszego ucisku przez nadmiar ku nadmiarowi szybko sprawia nam wieczną obfitość chwały. Bo my nie jesteśmy tymi, co przyglądają się sprawom widzialnym, ale tym, które są niewidzialne, gdyż te widzialne są przemijające, zaś niebędące widzialnymi są wieczne.
Więc on tu mówi, że nie może nie mówić o tym, co wierzy. Czy my wierzymy? Czy jesteśmy gotowi przemówić? Czy jesteśmy gotowi powiedzieć ludziom, że mamy ufność w zmartwychwstaniu Jezusa? Że oni też mogą mieć udział w tym zmartwychwstaniu? On pisze, że on przeżywa i przeżyje i wytrwa we wszystkich prób z wytrwałością dla ich zysku, dla ich dobra, a ostatecznie dla Bożej chwały. Im więcej tych trudów, im więcej tych prób, może tym większa jest chwała Boża objawiona w naszym życiu. I on pisze, że codziennie jest odnawiane. Nasze ciało zniszczeje coraz gorzej. Dla jednych z nas starszych tu. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wnętrze, to może być odnowione codziennie. W miarę jak my dajemy duchowo, to Bóg daje nam więcej do rozdawania. To będziemy to czytać w 9 rozdziale. Ten, który sieje, dostaje rozmnożone ziarno do siania. Ten, który jest hojny w rozdawaniu, w rozsianiu, to dostanie więcej ze stodoła. Bóg chce rozmnożyć nasze ziarno. Chce, żebyśmy oddali to ziarno, które mieliśmy i mamy. I to jest niesamowite, że Bóg nas przemienia. Im starsi jesteśmy, tym bardziej. Jeżeli przychodzimy do Niego, oczywiście. To w tym momencie Jego Słowo jest, Jego Duch jest i Jego moc nas rozwija, odnawia. Coraz bardziej. Czy my jesteśmy takimi, że cieszymy się śmiercią? Nie musimy się bać. Pójdziemy do lepszego miejsca niż Wrocław. Nawet lepsze. Czy możemy żyć w obliczu takiego przekonania, jak wokół nas jest mowa o panika i śmierć? Czy możemy powiedzieć, że ja uwierzyłem w zmartwychwstanie. Nie, żeby lekceważyć tej całej sprawy, ale moja ufność to nie jest w naukowcach, to nie jest w jakiejś tam medycyny. Moja ostateczna ufność, jeżeli chodzi o wieczność, to jest Bóg, to jest zmartwychwstanie. Tu jest moja ufność i tu jest koncentracja moich myśli. I może tu jest koncentracja moich słów. Że o to mi chodzi ostatecznie. Nie o to, czy wymyślą jakieś medycyny dla mnie w czasie. Czy o to, czy złapię ten wirus. Nie, moja koncentracja jest na zmartwychwstanie, bo to jest rozwiązanie. Jakkolwiek będzie, nawet jak umrę, to jest rozwiązanie. Więc Paweł mówi, że to jest niemożliwe dla niego, żeby być zniechęcony. On ma królewskie powołanie jako mediator, czy jako sług wyższego przymierza. On ma perspektywę podzielenia się zmartwychwstanie Chrystusa. I on ma w tej chwili zadanie, żeby promować dobro, duchowe dobro Koryntian i przez to chwałą Bożą. On wiedział, że to, że on służy, jeździ, ryzykuje śmierć, że to zniszczy jego ciało, że starzeje. Z tego tytułu umieram, żebyście wy mogli żyć. To jest jego przesłanie. Ale to nie jest istotne dla mnie, bo ta chwała, to zmartwychwstanie, ta wieczność, którą czekam, na którą czekam, przewyższa wszelkie trudy i próby, problemy i trudności, które przeżywam, chcąc wam służyć. Wiedział, że im większe będzie jego cierpienie, tym większy będzie Boża chwała. Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo jedni tego nie widzieli. I kontrast jest tu między tymi śmiertelnymi, którzy nie widzą tego, nie mają tej perspektywy, którzy patrzą na to, co jest śmiertelne, co jest zniszczalne, co zniszczeje na oczach. I między nimi z jednej strony, którzy nie mają tej wiecznej perspektywy, a między drugimi, którzy mają oświecenie Ducha Świętego, którzy wiedzą, że ten obecny czas jest tylko tymczasowy, że przyjdzie czas, na który ja jestem powołany, wieczności, chwały. Więc jakie mamy oczekiwania, idąc za Bogiem? Mam nadzieję, że widzimy, że mamy przywilej, żeby być sługami lepszego przymierza, żeby być ludźmi, którzy mogą podejść do Bożej obecności. I że w tej pielgrzymce naszej spotkamy zarówno zwycięstwa, błogosławieństwa, jak i trudy i próby. I chrześcijaństwo, pójście za Bogiem, ma odpowiedź i dla jednych doświadczeń, i dla drugich. Jak patrzę na moje e-maile, na mój nowy kalendarz w tym tygodniu, z chęcią pójdę na te spotkania, które, no, mam nadzieję, będą szczęśliwe, radosne, budujące. Z wielką chęcią tam się zjawię. I dziękuję Bogu za to, za was i innych, których Bóg postawia na mojej drodze. Ale też mam nadzieję, że moje chrześcijaństwo dosięgnie w tym tygodniu do tych trudnych spraw, które mnie czekają. Że będę potrafił, nawet jeżeli to mi kosztuje, że będę potrafił tam żyć dla Bożej chwały i tam istnieć jako świadek kogoś, kto liczy na wieczne zmartwychwstanie. Aby to było nasze doświadczenie w tym tygodniu i nie tylko. Amen.